Dzień dobry Państwu, kłaniam się niska. Moim gościem po raz pierwszy w nowej roli wicepremier, minister rolnictwa, nowe tytuły Henryka Kowalczyka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Wrócił pan do Ministerstwa Rolnictwa, bo pan wiceministrem już był, ale to było hen dawno, za pierwszych rządów PiSu.
14 lat temu.
Tak, od tego czasu zdążył pan już być ministrem środowiska, pełnił pan obowiązki ministra skarbu. Ja wszystkich pańskich ministerstw na pewno nie zliczę, ale tego było sporo. Ja tak sobie sprawdziłem, panie ministrze, to tak, zdrowie, kultura i sport, to jeszcze przed panem.
No, jeszcze finanse.
A, finanse jeszcze.
Chociaż licząc szefa Komisji Finansów Publicznych, to już dotknąłem tego tematu.
Jestem człowiekiem wielu talentów.
To trudno mówić o talentach. Minister jest politykiem przede wszystkim i to jest ważne. Realizuje zadania, nie musi być specjalistą wąskim.
To panie premierze, w takim razie o polityce porozmawiajmy. Beata Szydło już dzwoniła z gratulacjami.
Tak, wiele osób dzwoniło z gratulacjami, ale tak.
Pytam o panią premier.
Dzwoniła z gratulacjami, wiele innych osób dzwoniło z gratulacjami.
My też oczywiście dołączamy się do gratulacji, ale pytam o Beatę Szydło, dlatego że bardzo wielu polityków z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że pańska nominacja to cios w premiera Morawieckiego, za to awans, no takiej środowiska Beaty Szydło.
Nie, no to w takim razie premier Morawiecki powołał mnie na ministra środowiska. Wobec tego, czy to był cios w Beatę Szydło? Chyba nie. Więc ja tutaj pracuję dla Polski. Oczywiście w ramach Prawa i Sprawiedliwości, czy premierem jest Beata Szydło, czy Morawiecki.
I w ramach bliskiego sojuszu z Beatą Szydło.
W ramach bliskiego sojuszu i z Beatą Szydło, i z premierem Morawieckim. Każdy premier dla mnie jest bardzo ważny. Nie odróżniam.
A państwo są przyjaciółmi? Pytam o Beatę Szydło i pana.
Ja bym powiedział tak, oczywiście jesteśmy przyjaciółmi, ale w fazie zawodowej, politycznej, nie prywatnie.
No to jeszcze jedno pytanie o Beatę Szydło. To pytanie o to, czy byłaby dobrą kandydatką na prezydenta. Pytam o to, bo tę kandydaturę już lansuje Witold Waszczykowski.
Myślę, że niezłą. Po pierwsze kobieta, jeszcze chyba nie mieliśmy kandydatki takiej poważnej, poważnej kandydatki, która by z szansami była na zwycięstwo. No,
pani marszałek Kidawa-Błońska próbowała kandydować,
ale nie do końca kandydowała. Myślę, że to by było ciekawe rozwiązanie.
I pan by wspierał Beatę Szydło?
Na pewno bym wspierał. Zresztą ja będę wspierał każdego kandydata, którego wyasygnuje Prawo i Sprawiedliwość.
No dobrze, ale to najwcześniej w roku 2025, a teraz porozmawiamy o tym, co pana czeka już zaraz, wkrótce. Czy spotka się pan z liderem Agrounii, Michałem Kołodziejczakiem?
Tak, spotkam się oczywiście, bo z wszystkimi osobami trzeba rozmawiać. Myślę, że pan Kołodziejczak ma dużo dobrych pomysłów. Myślę, że tylko sposób ich wdrożenia możemy przedyskutować i chętnie się spotkam.
Jak pan będzie z nim rozmawiał, to nie zwrócił pan uwagi na to, że na przykład wyrzucanie jedzenia na ulicę to jest taki model protestu, który jednak wielu ludzi oburza?
No ja takiego modelu protestu nie popieram, ale bardzo różne formy protestu, szczególnie organizacje rolnicze wyrażają, no bo zaprzestanie pracy, tak jak w innych zakładach, żadnego wrażenia nie robi, więc próbują różne wrażenie robić. Ja oczywiście nie popieram w żaden sposób wyrzucania na ulicę żywności, bo to jednak w naszej kulturze nie jest dobrze przyjęte.
Panie premierze, ale właściwie to powinienem zacząć od innego pytania. Powinienem zacząć od pytania, no skoro było tak dobrze, skoro nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie narzekał na ministra rolnictwa, to dlaczego nastąpiła zmiana? Dlaczego pan się pojawił na tym stanowisku?
No, może być lepiej. Zawsze.
Aha.
To nigdy nie ma tak doskonale, żeby było już wystarczająco dobrze.
A co zrobił źle minister Puda? Albo czego nie zrobił, a powinien
był? To znaczy, nie tyle zrobił źle, tylko myślę, że tutaj relacje z rolnikami myślę, że są takie, które trzeba mocno poprawić.
Mocno poprawić relacje z rolnikami, ale w jaki sposób się poprawia relacje
choćby,
z rolnikami?
No choćby nawet przez bardzo liczne spotkania. Ja zamierzam wiele spotkań.
Pan jest abstynentem. Jak pan się będzie spotykał z rolnikami?
Naprawdę nikt nie oczekuje, żeby tylko spotykać się po kielichu, tylko rozmawiać jednak po trzeźwemu.
Dobrze, pan rzeczywiście od lat jest abstynentem?
Tak, od 20 kilku.
Mój Boże. Dobrze, a to ja mam pytanie serio o alkohol i to jest pytanie naprawdę serio, bo jak pan wie, w Polsce produkuje się całkowicie nielegalnie, jeśli chodzi o przepisy, natomiast wszyscy przymykają oko. Mamy Śliwowicę Łącką, mamy Gruszkówkę, także w Łącku, ale nie tylko w Łącku. Całe Podlasie jest przesiąknięte duchem puszczy. Pozdrawiamy serdecznie ducha i Podlasie. Tylko, że to wszystko jest nielegalne. A ta nielegalność polega na tym, że nikt od tego nie odprowadza podatku, natomiast częstuje tym i komendant policji, i marszałek województwa, i wszyscy to wiedzą, i wójt, i proboszcz.
No niestety czasami tak bywa. Natomiast no, trzeba jasno podkreślić, to jest łamanie prawa. Tu nie ma żadnej taryfy ulgowej. Tu nie chodzi o wsadzanie do więzienia, bo tak naprawdę to jest bardziej aspekt ekonomiczny. Więc,
nie, to nie jest aspekt ekonomiczny, to jest także aspekt pewnej tradycji. To znaczy w Łącku robi się Śliwowice i...
No to jeśli się robi Śliwowice w Łącku, to najlepiej zarejestrować taką robotę tej Śliwowicy. No i będzie problem z głowy.
To ja zadaję pytanie, czy nie można by na przykład tego zrobić, nie można uprościć tego, wprowadzić to jako produkty regionalne?
A to znaczy, co do uproszczenia, to oczywiście można rozmawiać, natomiast nie mówmy, że poza systemem akcyzowym, poza jednak jest kontrola nad produkcją alkoholu, jeszcze,
a propos akcyzy, pamięta pan, jak w 2017 roku, Chryste Panie, to już 4 lata, jak premier Morawiecki obiecywał, że cydr, ponieważ mamy mnóstwo jabłek i nie mamy z nimi co zrobić, jabłka gniją rolnikom, nie opłaca się ich zbierać, to jest prawdziwy problem, z którym pan się zetknie za rok przy okazji kolejnych zbiorów.
A ten problem już jest.
No dobrze. Przystąpiliśmy w Ministerstwie Finansów, cytuję premiera Morawieckiego z 2017 roku, do prac, które mają być impulsem i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o cydr, żeby był jeszcze bardziej przystępny. Chcemy zrezygnować z pobierania akcyzy. Przystąpiliśmy w Ministerstwie Finansów do prac nad tym, żeby zrezygnować z pobierania akcyzy. To był rok 2017. Jest rok 2021. Akcyza na cydr jest jak była.
Akcyza na cydr nie powinna być zlikwidowana, bo by też wyszło poza kontrolę. Natomiast ważne jest, aby ona była porównywalna z takimi samymi produktami, czyli niskoalkoholowymi, na przykład z piwem. Bo piwo ma bardzo małą akcyzę. Jeśli cydr by miał taką samą akcyzę jak piwo, to wtedy wszystko byłoby w porządku.
Ale dlaczego w takim razie nic z tym rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił? No, premier sam to zapowiadał.
To jest zadanie dla mnie.
I to jest zadanie. I pan będzie chciał, żeby akcyza na cydr została zmniejszona.
Znaczy, żeby została zrównana z porównywalnymi napojami, takie jak piwo na przykład. Mhm. Chodzi o to, żeby procent alkoholu zawarty w napojach alkoholowych był podobnie opodatkowany.
Rok temu został pan zawieszony, po 2 miesiącach odwieszony w prawach członka Klubu Prawa i Sprawiedliwości, a to wszystko po słynnym głosowaniu piątki dla zwierząt. Ta ustawa zniknęła, nie ma jej. Nie bardzo wiadomo, co z nią dalej robić. No, skoro jej nie ma, to chyba nic, tak? Czyli nie chcecie już wrócić do zakazu hodowli zwierząt na futra?
Czy ta ustawa miała wiele aspektów i przede wszystkim i nie wszystkie były negatywnie oceniane, choćby przeze mnie. Tak naprawdę tak, były dwa aspekty oceniane bardzo negatywnie, to znaczy po pierwsze ubój rytualny, po drugie możliwość kontroli gospodarstw rolnych przez organizacje społeczne.
Panie ministrze, w tej części tylko ostatnie pytanie. Czy pan wróci do pracy na piątkę dla zwierząt?
W takim wymiarze, jak była, nie wrócę.
RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Zapraszam serdecznie. W takim wymiarze nie wrócę, ale czy to oznacza, że wszystkie te pomysły rzucamy do kosza, bo PiS przyznał się do błędu, przyznał, że nie ma tutaj poparcia i co, już nie robimy tego?
Wszystkie pomysły nie wrzuciłbym do kosza, natomiast rzeczywiście ochrona zwierząt powinna być respektowana. Zresztą tak naprawdę to trochę jest problem, myślę, że zbyt mocno rozdmuchany. Rolnicy naprawdę szanują zwierzęta i nie potrzeba aż takich rygorystycznych zapisów tej ustawy.
Dobrze, rolnicy szanują zwierzęta, natomiast jest wielu ludzi, którzy ma z tym problem.
No tak.
No, jakby to panu powiedzieć, normalny człowiek nie zabija drugiego człowieka, a jednak mamy zakaz zabójstwa. Robimy to dla tych, którym jednak do głowy przyjdzie zamordowanie drugiego człowieka. No więc pytanie jest zasadne. Czy na przykład wprowadzić zakaz na przykład trzymania psów na uwięzi, na łańcuchach?
W ta ustawa nawet tego nie przewidywała, tylko stosowne długości tych łańcuchów lub klatki. To jest też zawsze problem taki,
ja pana pytam.
Zakaz jest o tyle trudny, dlatego że psy luźno utrzymywane mogą być bardzo niebezpieczne, bo mamy różne psy. Bardzo niebezpieczne dla ludzi. Zdarzały się przypadki jednak.
Nie wiem, to się tworzy kojce na przykład i wtedy...
Tak, no ale to wtedy to nie ma już znaczenia, czy to jest to bardzo mały kojec, czy trochę dłuższy łańcuch, więc myślę, że powinno to zostać do wyboru. Oczywiście pod rygorem takim, że nie można trzymać na krótkich łańcuchach, w należytych warunkach termicznych też, czyli żeby miały możliwość ogrzania się i tak dalej. Więc to są te rzeczy, które są ważne. I dobrostan zwierząt hodowlanych, czyli tych, które są hodowlane, nie tylko psy.
Tak, tak.
No też jest ważne.
To jest oczywiste, bo pytam o psy, bo wszyscy wiedzą, no ale z drugiej strony mało kto zagląda do obór, do kurników i to jest pytanie o to, w jakich warunkach przebywają tam zwierzęta.
No tutaj weterynaria, służba weterynaryjna ma prawo i obowiązek wręcz kontrolowania stanu utrzymywania zwierząt gospodarskich.
Jedno bardzo proste pytanie i liczę na prostą odpowiedź. To jest pytanie o zakaz uboju rytualnego. Pan był przeciwnikiem tego. Czy pan uważa, że Polska nie powinna zakazać uboju rytualnego?
Tak, uważam, dlatego że ubój rytualny jest różni się w cierpieniu zwierząt praktycznie niczym od uboju tradycyjnego, bo tradycyjny też jest bardzo przykry i ja myślę, że wszyscy, którzy o tym dyskutują, najlepiej powinni pojechać do rzeźni, zobaczyć.
Czy jakby jeden pojechali, ubój, to by zostali wegetarianami.
Jeden ubój i drugi i wtedy mieliby porównanie.
Panie ministrze, dobrze, a w takim razie kolejny z tych elementów piątki dla zwierząt, który był bardzo żywo dyskutowany, to była sprawa hodowli zwierząt na futra. I to jest dość proste pytanie kolejne. Czy Polska powinna zdelegalizować hodowlę zwierząt na futra?
Tutaj można by się nad tym zastanawiać, tu nie jestem zdecydowanym przeciwnikiem, natomiast nie może to być z roku na rok, ponieważ są firmy, które zainwestowały dużo. Poza tym trzeba zbudować alternatywny sposób zagospodarowania choćby mięsa z uboju, z konieczności takiego, które nie nadaje się, takie mięso, które nie nadaje się nigdzie do spożycia, więc tam są karmione zwierzęta hodowane na futra. I w takiej sytuacji, jeśli zbudujemy alternatywny sposób zagospodarowania tego typu mięsa i damy czas na zmianę profilu produkcji tych, którzy zainwestowali, to można o tym dyskutować.
Pan powiedział, można o tym dyskutować, ale to jest tak bardzo pojemne sformułowanie, że oznacza właściwie wszystko. To znaczy, że zarówno to, że zrobimy to, jak i to, że tego nie zrobimy.
Tak, dlatego, że arbitralne rozwiązania w bardzo szybkim tempie wprowadzane to zwykle nie są dobrym sposobem wdrażania prawa.
Panie premierze, mamy chwalić Boga jesień 2021. Pomysł był wrzucony ponad rok temu. To nie jest szybki czas. Szybko to wy robicie teraz zmiany podatkowe i jakoś wam to nie przeszkadza.
A no, bo to są bardzo korzystne dla podatników.
Aha,
więc rozumiem. Wszyscy z
to
ulgą.
Akurat nie dla każdego. Przyjmą. Akurat nie dla każdego podatnika są one
dla
korzystne.
Tych, co najwięcej zarabiają, odrobinę mniej korzystne.
No, pan już teraz się na to załapie i dla pana
tak,
też
tak, ale
nie
to ja z chęcią się podzielę swoim podatkiem z innymi.
Nic nas bardziej nie cieszy niż taki szczodry wicepremier, ale zupełnie serio. Panie premierze, bo ja wrócę do tego pytania. Znaczy, jeżeli był pomysł ponad rok temu, pan mówi, że co nagle to po diable, a ja, no to kiedy mamy zamiar się tym zająć?
Dyskutować trzeba już.
Pomysł
w tamtej ustawie wprowadzał zakaz prawie już, czyli bez żadnego odsunięcia w czasie tej likwidacji. To jest istotne. I w tym momencie to nie było korzystne na przykład dla tych przedsiębiorców, czy nie było sposobu opracowanego zagospodarowania tego mięsa poubojowego.
Panie ministrze, w takim razie...
Trzeba było na kilka lat odsunąć ten zapis na przykład.
Dobrze, panie ministrze, czy wy w takim razie będziecie proponowali zakaz hodowli zwierząt na futra? Oczywiście odroczony o 5, 7, 10 lat.
Ja na tym etapie mam zupełnie inne, bardzo pilne problemy i nie będę tego proponował.
To jakież to problemy są ważniejsze niż na przykład cierpienie zwierząt?
No właśnie, też związane z cierpieniem zwierząt.
Na przykład?
Na przykład afrykański pomór świń, bo zwierzęta niestety giną w warunkach choroby. I to jest
co pan może zrobić, czego nie robił minister Puda?
Minister Puda robił. To nie jest tak, że nie, tylko chodzi o to, żeby to kontynuować, to jest bardzo ważne i żeby to zintensyfikować. Znaczy przede wszystkim bioasekuracje, tam są i ogrodzenia, i wdrażanie pasz i tak dalej. Chodzi o to, żeby nie przedostawał się wirus do hodowli.
No tak, to jest ważne, dlatego że jeśli się przedostanie wirus do hodowli...
To cała hodowla jest wybijana.
To cała hodowla jest wybijana, rolnicy tracą ogromne pieniądze.
No i tu też szczepienie zwierząt też jest tak samo jak w każdych innych
przypadkach. Jasne, ja to rozumiem, więc nikt panu akurat nie powie, żeby się pan tym nie zajmował. Tylko pytanie jest, co naprawdę może zrobić minister w tej sprawie, bo ja mam wrażenie, niech się pan nikt nie waży nic.
W sprawie ASF-u?
Tak.
No myślę, że sporo.
A to co znaczy, na przykład? Co może zrobić minister, czego dotychczas nie
robił? Wdrożyć procedury bioasekuracji, czyli ochrony tej
hodowli. Nie było dotychczas?
Były, ale teraz będą jeszcze kolejne i przede wszystkim pomóc rolnikom finansowo, żeby mogli to wdrożyć.
Panie premierze, jakby pan siebie słyszał, to by pan usłyszał tak. Wszystko za mojego poprzednika było bardzo dobrze, było świetne. No może być jeszcze lepiej i od tego jestem ja. Tylko jak ja pytam, a jaki konkret? To znaczy, no co może być lepiej? No to pan się na żaden nie potrafi zdobyć.
To jest właśnie ten konkret, który mówi o bioasekuracji.
Dotychczas tego nie robił
między
minister.
Między innymi ogrodzenia... budynków, gdzie się utrzymuje trzodę i tak dalej.
Jako priorytet podał pan również to, że pan będzie walczył z drożyzną w nawozach. Proszę państwa, jak rozumiem, państwo w większości nie nawożą swoich kwiatków na balkonach. Co najwyżej możecie kupić w sklepie ogrodniczym, ale to jest poważna sprawa. Nawozy są drogie. Tylko, no, może ja czegoś nie wiem, ale co może w tej sprawie zrobić minister rolnictwa?
Znaczy, minister rolnictwa sam rzeczywiście nie może zrobić nic. Natomiast,
po pierwsze... przynajmniej dzięki za szczerość.
Natomiast, bo trzeba wiedzieć, znaczy przyczyny tych drożyzny nawozów, no, są dość oczywiste. Mhm. To jest ceny gazu w Europie, nie tylko w Polsce. No a za to...
To raz.
Za tym idące ceny nawozów. To jest główny składnik. Bo reszta to jest o mniejszym znaczeniu.
Nie, ale to panie premierze, jeśli pan będzie tym człowiekiem w Europie, który zmniejszy ceny gazu, to my wszyscy będziemy panu po prostu kwiaty przysyłać do urzędu.
Nie, zmniejszenie cen gazu to nie jest moje zadanie, ani moja rola. Natomiast,
no to
natomiast ale można jeszcze zrobić w Europie na przykład obniżanie akcyzy, zawieszenie opłat z emisji dwutlenku węgla, bo to też jest bardzo istotny składnik kosztowy przy produkcji nawozów. Ceny emisji wzrosły ponad dwukrotnie ostatnio.
Mówi pan o zmniejszaniu akcyzy. To jest coś, co moglibyśmy próbować zrobić. My, Polska w tym sensie, tak?
Tak, tylko że musimy to robić. Musimy robić to w systemie europejskim.
Czyli Polska sama z siebie nie może obniżyć akcyzy na...
Może, ale w jakimś tam małym zakresie.
To bardzo dobrze. Czy w tym małym zakresie obniżymy cenę, obniżymy akcyzę na energię?
Mówię o gazie teraz.
Gaz jest składnikiem.
Tak, będę prowadził te rozmowy, żeby się nad tym zastanowić. Ale to jest jedna rzecz, druga rzecz.
Panie ministrze, czy pan siebie słyszy? Uwaga, proszę państwa, pan powiedział przed chwilą tak. Będę prowadził rozmowy, żeby się zastanowić. No nie. Chryste panie.
Nie.
Trzeba podjąć jakąś decyzję, a nie prowadzić rozmowy, żeby się zastanowić.
Bo o obniżeniu akcyzy na forum europejskim, czy zawieszenie...
Pan powiedział o tym, że niewielką część tego może zrobić Polska sama. To ja zadałem pytanie, czy Polska obniży w tych widełkach, w których może, akcyzę?
Będę się o to starał. Natomiast ja nie ustalam akcyzy. To jest gdzie indziej.
No to dobrze.
Minister finansów.
Panie pośle, pan nie jest tylko posłem. Pan jest ministrem rolnictwa, ale też wicepremierem. No po to pan został wicepremierem. Po to pan został wicepremierem, żeby pańska ranga była większa. Innymi słowy, jak rozumiem, skoro pan powie, że akcyza ma być mniejsza, to właściwie załatwione.
No, dlatego, że jednak odpowiedzialność za akcyzę jest u ministra finansów. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, która jest ważna.
Nie, ale
to jest cena za emisję dwutlenku węgla i to jest zadanie europejskie.
Ja wiem, tylko że wie pan co? To nagle pokazuje, że wy jesteście dokładnie tak jak rząd Platformy. Jarosław Kaczyński krytykował rządy Platformy, używając takiego zgrabnego bomotu: Donald nic nie mogę, Tusk i Daniel wszystko mogę, Obajtek, mówiąc wtedy o prężnym wójcie Pcimia. Nagle się okazuje, że mam przed sobą wicepremiera, który mówi, no ja nic nie mogę, bo to Unia Europejska. Niech się pan nie gniewa, to na grzyba my pana zatrudniamy, na grzyba my panu płacimy.
są zakresy obowiązków przynależne tylko krajowi, ale są też europejskie. Choćby bardzo wyraźnie to są opłaty za emisję CO2, która ta opłata zdrożała ponad dwukrotnie.
Tak, tylko że to jest też ogromny składnik. One są sprzedawane, ale wie pan o tym, że one są na wolnym rynku sprzedawane. To znaczy tutaj już pan nic nie
zrobi, na giełdzie. Ale można zawiesić opłaty CO2 od produkcji, od zakładów produkujących nawozy.
To zobaczymy. Tylko że nagle się okazuje, że tego nie może pan zrobić. A z tego, co pan robił, nie możemy pana rozliczyć, bo na przykład bardzo szybko zmieni pan resort. Pamięta pan pańską obietnicę o budowie drewnianych domów w ramach Mieszkania Plus?
No właśnie, już sprzedaje się te domy.
Mhm. I to pańskie domy?
Nie,
to
miały być, nie moje.
To miały być domy, które będą w ramach Mieszkania Plus i to nie miały być domy na sprzedaż, bo na sprzedaż to ja sobie mogę pójść, postawić taki dom, kupić.
Ale są i na wynajem, są i na sprzedaż. Już to się robi.
Gdzie?
No w tej chwili nie pamiętam, nie śledzę, ale,
a ja panu
ale
powiem,
prezes spółki Polskie Domy Drewniane przysyłał mi właśnie, że pokończyli wiele inwestycji.
Pokończyli wiele inwestycji. Panie premierze, bo to jest tak, ja panu nie odmawiam talentów licznych, tylko jak się pan zajmował domami, pan się zajmował Mieszkaniem Plus, to zaraz pan z tych domów został rzucony na Skarb Państwa, później został pan rzucony ze skarbu na środowisko, a teraz ze środowiska został pan rzucony na rolnictwo. No, jakby to panu powiedzieć, co pan się weźmie za jakąś pożyteczną rzecz jasna robotę, to pan jej skończyć nie może, bo wszędzie pana potrzebują.
No, zwykle jest tak, że nie wszystko się kończy. To jest
ale
trochę,
pan niczego
to
nie
jest
skończył.
No nie, panie.
A co pan
panie
skończył?
Redaktorze,
to,
nie, a nie,
to proszę
pan,
się pochwalić.
Proszę wziąć pod uwagę na przykład o tym, że przestały się praktycznie palić wysypiska śmieci.
Przestały się palić wysypiska?
A, dlatego, że wdrożona została ustawa, która wprowadza kaucję za tworzenie składowiska, rygory, które tam są do
składania. I to jest pańska zasługa.
I to jest moja zasługa.
To bardzo, jeżeli to prawda, to ja panu składam mniejszym moje serdeczne podziękowania, bo to dobrze, że się nie palą te wysypiska. A wie pan, ile pan tych domów wybudował, tych drewnianych na wynajem?
Nie wiem teraz.
Ja panu powiem, bo myśmy to sprawdzili. Uwaga. Siedzi pan, to dobrze. 31. Nie 31 tysięcy. 31 sztuk. Mm.
Tylko, że
to tak jakby liczyć, że tak ze 4 osoby w domu pomieszkają, to 100 osób może sobie wynająć nawet więcej.
Że, inwestycje budowlane zwykle się rozpędzają nie w ciągu miesiąca, tylko trochę dłużej. No.
A pan,
jak się buduje drogę, to 2-3 lata jest przygotowanie dokumentacji,
a pamięta pan, kiedy
budowa.
Pan mówił o tych domach drewnianych?
2018 bodajże.
Mm-hmm. To zaraz, jest 2000 który? 21?
No to 3 lata.
3 lata, a pan powiedział, że w rok się nie da. W 3 też się nie da?
Nie, w rok się nie da.
No a w 3 lata też się
nie da? No to w 3 się daje już.
No to właśnie,
to jest początek,
31 domów.
I to jest początek realizacji. A teraz będzie już realizacja przyspieszała.
A to nieprawda, nie, to nic nie będzie przyspieszało. Tak jak żeście położyli program Mieszkanie Plus, którym żeście się chwalili, tak samo nie będzie żadnych domów drewnianych. To wszyscy wiedzą, tylko pan jeszcze albo pan tego nie wie, albo udaje przed nami, że pan to zrobi. No panie premierze...
Nie, ja tego już nie zrobię, bo ja...
A właśnie.
No właśnie, bo...
No to po co pan obiecuje coś, czym nie ma zamiaru się nawet zajmować?
Ja o efektach tego, co początki zrobiłem w roku 2018. Ja teraz tego nie robię i za to nie odpowiadam. Już
panie premierze,
lata,
bo, wie pan, bo ja panu coś powiem, bo to jest taka sytuacja. Rządzicie od 6 lat i ciągle jeszcze potrafi wyjść wasz wicepremier i powiedzieć, że energia jest droga, bo to jest wina Tuska. To muszę powiedzieć, jest szarża naprawdę na zdrowy rozsądek taka pierwszorzędna, ale zostawmy to. Pan ma lepszy patent. Pan nie mówi, że tego nie robi, bo Tusk. Tylko pan co chwilę obejmuje nowy resort. W związku z tym co chwilę
no
zajmuje
co
się...
Chwila, no to
miał pan drobną karencję, ale...
No poprzednio obejmowałem 4 lata temu.
Ale panie premierze, pamięta pan, w ilu pan resortach był?
W resortach 3.
Mhm. Skarb Państwa, środowisko i teraz rolnictwo. A czym się pan jeszcze zajmował? Bo był pan ministrem bez teki, prawda?
No to zajmowałem się legislacją.
Legislacją. Pan odpowiadał również, proszę pana, za Mieszkanie Plus. Pamięta pan?
Nie, To za mieszkanie plus. Legislacja to jest koordynowanie całego procesu w całości.
Ja pamiętam, jak żeśmy o tym rozmawiali i pan obiecywał w tym studiu te kolejne liczby, to w końcu wszystko to padało. To miał to robić minister Adamczyk. Jemu to w końcu odebrano, bo oczywiście niczego nie zbudował. Tak jak zresztą tych dróg, które tam buduje i buduje.
No, panie redaktorze. Co, pan mówi, że dróg nie buduje się?
Teraz? Ja mogę panu powiedzieć, że ja próbuję jeździć po Polsce tymi autostradami, które zostały rzekomo wybudowane w 2018 i chwalić Boga ich jeszcze nie ma, a jest 2021.
Z Warszawy do Lublina.
A z Warszawy do Gdańska? Próbował pan się dostać?
Tak, i właśnie ja w ostatnich latach oddana... dłuższy odcinek od Mławy w kierunku Gdańska.
Ja wiem, ile tam... Wie pan, kiedy to było? Przecież ta droga już dawno miała być zrobiona. Tak samo.
Tylko drogi się buduje też nie w ciągu roku, panie redaktorze. No pan
ale przepraszam,
wie.
Ale wy nie rządzicie od roku. No co mi pan ciągle z tym rokiem? Rządzicie już 6 lat.
Ale pokazuję panu, które drogi są zbudowane, tak? Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Lublin. To są zbudowane od podstaw teraz już za naszych czasów.
Panie...
A2... w kierunku Siedlec-Mińska Mazowieckiego i tak dalej.
S19, która... tutaj był minister Adamczyk, ja mu pokazywałem wszystkie jego obietnice, których nie zrealizował, więc błagam pana, niech pan w to nie brnie, bo pan będzie musiał świecić oczami nie za swoje winy. Ale mam do pana lepsze pytanie, bo zadzwonił do nas weterynarz w trakcie tej rozmowy. Wie pan, ile on dostaje za badanie świń?
Chodzi o, bo też zależy na jakie badanie, bo nie wiem co ma na myśli, czy to, na właśnie, tak?
To, które ma trafić na rynek, na sprzedaż, to takie badanie, nie to badanie, czy świnia jest tam chora.
Nie pamiętam w tej chwili tej kwoty dokładnie, nie chcę przekłamać, ale nie jest to najgorsza cena.
Nie jest to najgorsza, bo to są 4 złote. To jest potąd kasy, za 4 złote to można sobie piwo kupić. Dopóki jeszcze nie podniesie
się. No jak jest jedna sztuka do zbadania, tak, ale jak jest 100, a to ma
400.
To jest co najmniej zwykle w ubojni.
Nie, to w ogóle, proszę pana, panie doktorze, pytanie do słowo do weterynarza. Panie doktorze, pan dostaje 4 zeta za świnie, to pan może sobie kupić piwo, ale jak pan ma 100 świń, to pan sobie może kupić 4 skrzynki piwa. I pan jeszcze narzeka? No naprawdę, wstydziłby się pan. Panie premierze, naprawdę dobrze, my musimy kończyć tę rozmowę. Ja się cieszę, że pan jest pełen wigoru i jak zwykle kolejnych nowych obietnic. Czy pan się zgodzi przyjść tutaj jeszcze i porozmawiać może o realizacji?
No, z przyjemnością.
Tak, ale to pan teraz mówi do kamery, więc ludzie będą słyszeć, że pan obiecuje, że pan przyjdzie.
Z tym, że oczywiście w odpowiednim czasie, żeby
kiedy?
Się z realizacji... No, tak naprawdę z realizacji czegoś...
Za 2 lata.
Żeby się rozliczyć. Nie za 2. Wcześniej, pół roku.
Dziękujemy serdecznie. Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa, był naszym gościem. Do widzenia.